Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria i gościa dzisiejszego programu. Jest nim dzisiaj pani dr Jadwiga Lis, nauczyciel, dydaktyka zarazem i pedagog, wychowawca, polonista, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzisiaj witam panią, pani doktor, bardzo serdecznie w naszym studio.
Ja także witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich telewidzów, a także radiosłuchaczy.
Jeszcze tylko dodam, tak? I zdradzę, że pani jest cykliczną, systematyczną też felietonistką miesięcznika Rodzina Radia Maryja, z czego się ogromnie cieszymy.
Tak, miałam szczęście przez półtora roku współpracować z miesięcznikiem Rodzina Radia Maryja i pisać artykuły z działu edukacja i wychowanie. W ubiegłym roku nie mogłam tych artykułów pisać, ale myślę, że do współpracy, jeśli będzie taka możliwość, to bardzo chętnie powrócę.
Wrócimy. A my właśnie dzisiaj o edukacji, o dydaktyce chcemy rozmawiać. Temat naszego spotkania brzmi bariery szkolnej kariery. Kariera jest to słowo, które robi ogromną furorę we współczesnym świecie, ale okazuje się, to co zauważyła i sugeruje pani w zaproponowanym tytule, również pojawiają się do tej kariery określone bariery. Jak one wyglądają? Jak można zdefiniować? Dlaczego o barierach, o przeszkodach chcemy mówić? Czy to nie zniechęca?
No, na pewno zniechęca. Jak bardzo słusznie ojciec zauważył, bariery to przeszkody, bariery to źródła niepowodzeń. I żeby określić, jakie są bariery szkolnej kariery, no to trzeba wyjść od tego, jak my zrozumiemy karierę szkolną. Czy kariera szkolna to tylko celujące oceny, czy to wybitne osiągnięcia na konkursach, czy może coś znacznie szerszego? Może kariera szkolna to satysfakcjonujące oceny? Dla jednego bardzo dobre, dla innego dobre, a dla innego sukcesem nawet mogą być oceny dostateczne. Ale to także i dobre samopoczucie w klasie, w grupie, akceptacja ze strony rówieśników. No a ponadto taka świadomość, radzę sobie, realizuję się, akceptuję się w tym, co robię, widzę, dostrzegam swój rozwój.
Czyli samorealizacja, już uczenie się samorealizacji, dostrzegania swoich plusów, atutów, jak i pewnych mankamentów i okazuje się, że te bariery stają się wyzwaniem zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.
Tak. Ja myśląc nad dzisiejszym naszym spotkaniem, bo w ogóle chciałam na początku księdzu wyrazić, ojcu wyrazić ogromną wdzięczność za zaproszenie do rozmów niedokończonych, no i państwu swoją radość, że mogę się z wami spotkać i że możemy ten czas wspólnie spędzić, że możemy porozmawiać o problemach dzieci w wieku szkolnym. Myśląc, przygotowując się do tego tematu, próbowałam sobie przeanalizować, jakie są źródła szkolnych niepowodzeń i niewątpliwie niektóre z nich związane są z możliwościami edukacyjnymi dziecka. To są zarówno trudności dziecka, które ma specyficzne problemy w uczeniu się, ale także i problemy dziecka wybitnie zdolnego. To są bariery związane z postawą rodziców, z postawą zarówno wobec szkoły, jak i postawą wychowawczą wobec dzieci. To mogą być bariery związane z wpływem rówieśników, presją rówieśników, odrzuceniem. To mogą być bariery związane z postawą nauczyciela i sytuacjami szkolnymi. Czy wreszcie mogą być to też bariery związane z presją wzorców medialnych i kultury, w jakiej przyszło nam żyć i z którą musimy niekiedy staczać boje.
Bariery, które są przyczyną niepowodzeń dydaktycznych i pedagogicznych, są przyczyną niepowodzeń zarówno dziecka, jak i rodziców, ale również i wychowawcy czy nauczyciela.
Oczywiście. Prawdopodobnie nauczyciel już w klasach 1-3 zauważa u dziecka trudności w uczeniu się występujące na bazie dysleksji, trudności dyslektycznych. Mówi się o tym, że są to specyficzne trudności w uczeniu się o cechach dyslektycznych. I tak może być to dysortografia, dysgrafia, dysleksja. Generalnie takim terminem dysleksja rozwojowa określa się syndrom zaburzeń, często współwystępujących ze sobą, na które się składa dysortografia, dysgrafia i dysleksja. I charakterystyczne jest to, że takie dziecko generalnie uczy się dobrze, ma wiedzę. posiada umiejętności rozwiązywania różnych problemów, ma motywację do nauki, a jednak występują u niego specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. I to jest ta dysleksja rozwojowa. I teraz w węższym znaczeniu dysleksja to są trudności w czytaniu. Natomiast trudności w pisaniu to dysortografia, są to trudności w zapisie poszczególnych słów, nie tylko błędy ortograficzne, a znowu dysortografia jest to pismo niekształtne, kanciaste, błędy w łączeniu liter czy brak połączenia liter w wyrazach.
Czy te błędy, o których błędy, mankamenty, te rzeczy, o których pani mówi, usprawiedliwiają, czy też wyznaczają pewne kierunki bardziej zażyłej pracy z dziećmi i wyznaczają kierunki współpracy rodziców z nauczycielami, z wychowawcami?
Oczywiście, że wyznaczają one kierunki pracy i powinny mobilizować rodziców też do większej pracy z dzieckiem w domu, a nauczyciela do indywidualizacji pracy w zakresie określonym przez opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tu mamy sytuację taką, że rodzic też może zauważyć mankamenty w pisaniu, czytaniu, rysowaniu u dziecka i zorientować się, że występują u dziecka trudności o charakterze dyslektycznym. I jeżeli popatrzy, jak dziecko rysuje i zauważa, że ma problemy w odwzorowywaniu prostych brył geometrycznych, że dominują linie proste, że są zaburzone proporcje w rysunku, że mogą być takie przestrzenne zachwiania w rysunku, jeżeli zauważy, że dziecko czytając przeskakuje kilka linijek, że zmienia kolejność liter w wyrazie, że przestawia kolejność sylab. Jeżeli zauważy, że dziecko pisząc pomija na przykład ogonki, pomija znaki diakrytyczne, czyli te kreseczki nad literkami, jeżeli zauważy, że ma problemy w oznaczaniu miękkości głosek, to znaczy nie wie, kiedy postawić kreskę nad literą, kiedy napisać na przykład N i I, to jest do zauważenia dla rodzica. Jeżeli zobaczy, że pismo dziecka jest bardzo niekształtne, to rodzic także może wystąpić, poprosić wychowawcę o skierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badanie, bo może to zrobić też sam nauczyciel. Rodzic może także zwrócić się do pedagoga szkolnego z prośbą, żeby skierował dziecko na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ale jest też taka możliwość, że rodzic sam się uda do tej poradni i poprosi o przebadanie dziecka. Przy czym to nie może być jakieś takie usprawiedliwienie dla lenistwa. Bardzo niebezpieczną pułapką jest stwierdzenie, które u niektórych uczniów występuje. Mam papiery, nie muszę pracować. Mam papiery, nie będę miał ocenianych prac pod względem ortografii. Nie będę miał ocenianych dyktant ortograficznych. No nie o to chodzi. Te badania i opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wystawiana po to, żeby ukierunkowywać pracę i właśnie, żeby dziecko mogło więcej w domu ćwiczyć z rodzicami, no ale też, żeby tego dziecka nie krzywdzić i żeby nauczyciel nie karał go złą oceną za coś, co jest dla niego po prostu bardzo trudne, wręcz niemożliwe do opanowania.
Taka diagnoza służy właśnie zwiększeniu wysiłków, a nie usprawiedliwieniu pewnych mankamentów, o których mówimy. Czy rodzic również uzyska taką w zakresie danego schorzenia poradę w poradni szkolno-pedagogicznej?
Tak. W poradni psychologiczno-pedagogicznej badający mogą zauważyć, co jest przyczyną trudności, specyficznych trudności w uczeniu się o cechach dyslektycznych. Czy są to zaburzenia percepcji wzrokowej, czy są to zaburzenia percepcji słuchowej, czy są to zaburzenia sprawności o charakterze manualnym. I wtedy w opinii pojawiają się konkretne wskazówki, jak pracować z dzieckiem powinien przede wszystkim nauczyciel, ale też i rodzic ma tę sugestię, jak powinien z dzieckiem, według jakich ćwiczeń pracować.
Pierwszy dzień w szkole jest przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Dziecko idzie do szkoły z oczekiwaniami określonymi. Niektóre oczekiwania kształtują się już w przedszkolu. Jest pewnym z zamknięciem pewnego etapu życia dziecka, jak i wejściem, wkroczeniem w nowy etap wraz z otworzeniem, z otwarciem się szkolnych bram. Przed dzieckiem otwierają się nowe perspektywy, pełne obaw, lęków, ale również i czegoś pozytywnego, pięknych nadziei, pięknych przeżyć.
To, o czym ksiądz powiedział, nazywamy interakcjami wychowawczymi. Otóż wychowawca ma pewne oczekiwania wobec klasy, która przyjdzie do niego, a dziecko i klasa ma oczekiwania wobec wychowawcy. I powiedział ksiądz, że już w przedszkolu kształtują się pewne oczekiwania dziecka. Chciałabym zrobić pewną dygresję wobec naszego tematu i powiedzieć o przedszkolach promujących zdrowie. W Czechach jest sieć przedszkoli promujących zdrowie, krajowa sieć. I tam jednym z punktów jest już nawiązywanie współpracy ze szkołą w okresie przedszkolnym. Dzieci mogą przyjść do szkoły, mają już kontakt ze szkołą po to, żeby ten pierwszy krok był łatwiejszy. Jeżeli chodzi o Polskę, to my nie mamy krajowej sieci przedszkoli promujących zdrowie. Sieć przedszkoli powstała spontanicznie z inicjatywy nauczycieli, którzy chcieli promować szkołę w przedszkolach. Jedynym miastem jest Wrocław, w którym województwo już dba o sieć przedszkoli promujących zdrowie. A wracając do naszego ucznia, który przekracza szkolny próg, no to warto powiedzieć, że czasem jest to uczeń bardzo zdolny, który może mieć problemy ze strony rówieśników. I tu już będą hamulce w rozwoju jego szkolnej kariery. Bo mimo, że to dziecko będzie miało bardzo dobre wyniki, mimo, że będzie wygrywało już konkursy, mimo, że będzie miało różne osiągnięcia, to bardzo często przez rówieśników bywa odrzucane. I tutaj jako pedagog zauważam dwa, jako wieloletni wychowawca, zauważam dwa źródła takich niesnasek. Może to być wywołane poczuciem wyższości u dziecka, które ma świadomość, że radzi sobie lepiej niż inne i po prostu traktuje je gorzej.
Dzieci szybko to zauważają?
Tak. A może to też być spowodowane zazdrością ze strony rówieśników, które po prostu nie potrafią mu dorównać.
A czy pojawiają się pewne w tym przypadku również i błędy wychowawcze ze strony rodziców, jak i dydaktyków?
Tak, na pewno rodzice mogliby zwrócić większą uwagę na wyrobienie u dziecka wrażliwości, żeby zechciało szanować innych, mimo że są mniej zdolni i gorzej sobie radzą. Natomiast bardzo ważnym zadaniem dla wychowawcy jest integrowanie zespołu klasowego. I to nie powinna być jedna lekcja poprowadzona przez psychologa czy pedagoga. Tak naprawdę wychowawca powinien sobie przygotować program integrowania zespołu klasowego i pracować nad tym. Kiedy dziecko to bardzo zdolne, jest włączone w różne prace zespołowe, jeżeli wychowawca uświadomi klasie, że dzięki temu, że mamy takiego zdolnego ucznia, już w starszych klasach mamy wyższą średnią, o naszej klasie się mówi, mamy sukcesy, to klasa też będzie to dziecko akceptowała. Z własnego doświadczenia może jakiś taki egzemplum, bo żeby nasza dyskusja nie była taka czysto teoretyczna, miałam przypadek bardzo zdolnego ucznia, dla którego szkoła opracowała już specjalny program, indywidualny tok nauczania. Został napisany program z matematyki i uczeń w gimnazjum realizował już program liceum. Oprócz zajęć z klasą miał też już indywidualne zajęcia i był realizowany program liceum. I klasa w pełni potrafiła zaakceptować jego osobę. Także nauczycielka wychowania fizycznego, która była kiedyś na zastępstwie w tej klasie, opowiadała mi, że nie tylko klasa nie rozrabiała, bo nauczyciel WF-u przyszedł uczyć matematyki i mieć zastępstwo, ale wręcz poprosiła, żeby on pomógł im w przygotowaniu do sprawdzianu. I ta nauczycielka już z takim uśmiechem na twarzy opowiadała mi, idzie ten nauczyciel w okularkach, klasa się go pyta, on im tłumaczy i okazuje się, że to zgranie jest możliwe, ale naprawdę praca wychowawcy jest potrzebna.
Czyli musi być pewien plan wychowawczy, zamysł, zamiar.
Tak, nawet powiedziałabym program integrowania zespołu klasowego, cykl zajęć, nie jedne zajęcia na początku edukacji, ale cykl zajęć.
Wiadomo, że każdy z nas ma określone talenty, tylko że jeden ma 3 talenty, inny 5, ktoś inny jeszcze ma 1 talent. I jak teraz w całym zespole klasowym tak zróżnicowane osobowości, małe, młode, bardzo wrażliwe, połączyć?
No właśnie, zasygnalizował ksiądz jeszcze jedną szansę rozwiązywania problemu i usuwania barier w przypadku ucznia bardzo zdolnego, bo kiedy wychowawca da szansę wykazania się innym uczniom, może mniej zdolnym, ale na przykład na polu działania w samorządzie uczniowskim, organizowaniu dyskotek, czy w innych dziedzinach, w sporcie, w recytacji, to ci uczniowie także się w grupie odnajdą i będzie im łatwiej zaakceptować to, że ktoś jest od nich dużo zdolniejszy i lepiej sobie radzi.
Czy pozwalają na to jednostki klasowe, które są bardzo obszernymi liczbowo?
Jest różnie. Ja spotkałam się i z klasami, które liczyły 23 osoby i miałam kiedyś klasę 37-osobową. Na pewno inicjatywa, kreatywność wychowawcy może tutaj dużo zdziałać.
Zindywidualizować tok nauczania jest bardzo trudno.
No na pewno, ale można czy jakieś dodatkowe zadania powierzać, czy angażować w konkursy. No jesteśmy do tego powołani, to jest nasza misja.
Jak mogą rodzice inspirować pewne właśnie kierunki rozwoju swoich dzieci we współpracy z nauczycielami?
Bardzo ważny problem ksiądz poruszył. W ogóle mówiąc o postawie rodziców wobec szkoły i współpracy ze szkołą. Jeżeli rodzic przyjmuje postawę wroga szkoły, jeżeli rodzic przyjmuje postawę, rolę ofiary, jeżeli przyjmie rolę przepracowanego, zmęczonego, osoby, która nie ma czasu dla szkoły, no to na pewno nie będzie to szkole służyło. Natomiast jeżeli przyjmie rolę opiekuna swojego dziecka, towarzysza rozwoju, negocjatora, to wtedy ta współpraca będzie się układała i bariery szkolnej kariery będą wyhamowane. I może ja tak trochę przybliżę, jeśli można.
No właśnie, bo ja rozumiem, opiekun dziecka, ale tej ostatniej postawy rodziców jakoś nie mogę zrozumieć i wytłumaczyć sobie.
To zaraz ją wytłumaczę. Jeżeli ksiądz pozwoli, to zacznę od tych wcześniejszych. Rola ofiary utrudnia dziecku naukę w szkole, rola ofiary przyjmowana przez rodzica, dlatego że rodzic jest przekonany, że na dziecko nie ma wpływu. I niestety ta postawa występuje dzisiaj często. Taki rodzic mówi, nie będę pani zajmował drogocennego czasu, ja po prostu nie mam na niego wpływu i odchodzi. Taki rodzic chce przerzucić niejako swoje obowiązki na wychowawcę i na pedagoga szkolnego, bo myśli, że w ten sposób rozwiąże problem. Niestety, ani wychowawca, ani pedagog szkolny rodzica nie zastąpi. Wychowuje rodzina, szkoła wspiera w wychowaniu. I tacy rodzice niejednokrotnie posuwają się też do płaczu. Jest to taka forma manipulacji. Sama jej kiedyś doświadczyłam jako młoda nauczycielka i wtedy ulegałam jej. Kiedy matka płacze i mówi, nie radzę sobie z nim, niech pani się nim zajmie, no to ja w tym momencie tłumaczyłam jej, że dobrze, niech już pani nie płacze, w takim razie ja będę robiła z nim spotkania raz w tygodniu, ale mam pełną świadomość, że wychowawca nie jest w stanie zastąpić ogromnej pracy rodzica. Podobny przypadek ucznia z klasy czwartej szkoły podstawowej, którego wychowawczyni zauważyła, że w czasie lekcji kładzie się na ławkach, śpi, że jest głodny. Porozmawiała z mamą. Okazało się, że ten chłopiec do późna w nocy ogląda telewizję. I mama stwierdziła, ja nie mam siły wyłączyć mu telewizora. I wtedy no takie moje pytanie, jeżeli pani mówi, że nie ma pani wpływu na swoje 10-letnie dziecko, co pani zrobi, kiedy będzie miał lat 18? Taka postawa jest bardzo krzywdząca dla dziecka. Ono musi się nauczyć systematyczności, odpowiedzialności i tego muszą go uczyć rodzice. Jeżeli chodzi o wroga szkoły czy innych uczniów, to taką postawę reprezentują ci rodzice, którzy nie są zadowoleni z rezultatów edukacyjnych dziecka i za to obarczają system szkolny, nauczycieli czy też innych uczniów. Wtedy dziecko widzi, że jest konflikt i też zamiast więcej pracować czy jakoś ukierunkować swoje zajęcia, no to po prostu uczestniczy w tym konflikcie. Rodzic, który przyjmuje postawę przepracowanego, zmęczonego, jednocześnie prezentuje postawę aspołeczną. Dziecko nie uczy się współpracy z nauczycielem i ze szkołą i to także może stanowić barierę szkolnej kariery. Natomiast powiedział ojciec, że w pełni rozumie rolę opiekuna czy towarzysza rozwoju. No oczywiście chodzi tutaj o tych rodziców, którzy i dbają o strój szkolny. Strój szkolny jest odrębnym problemem, o którym moglibyśmy bardzo dużo mówić swojego dziecka. To ci rodzice, którzy w młodszym wieku pakują plecak, kanapki, pomagają dziecku, uczą go systematyczności, przekonują go, że nauka jest wartością.
Pokazują nauczyciela jako autorytet, wspólnie odrabiają lekcje.
Tak, oczywiście. Natomiast negocjator to ten rodzic, który w konflikcie dziecko-nauczyciel nie wybiela swojego dziecka, ale stara się dążyć do rozwiązania konfliktu, analizować jedną rację i jednej i drugiej strony.
I tu pojawia się kolejny problem w osiągnięciu kariery przez naszego Milusińskiego, który wybiera się do szkoły. Obraz dziecka. Czy wyidealizowany, wyimaginowany obraz dziecka pomaga tutaj, czy też staje się barierą, przeszkodą w rozwoju dziecka, ponieważ no, rodzice chcą, aby każdy rodzic pragnie, aby swoje dziecko było idealne, a tutaj w konfrontacji z innymi uczniami wyzwalają się w dziecku nieraz takie reakcje, których dziecko nie pokazywało wcześniej, nie okazywało w domu, w przedszkolu, podczas zabaw na placu z innymi dziećmi. Nowa sytuacja wyzwala w dziecku nowe reakcje, a często też i rodzice żyją wyimaginowanym obrazem nieadekwatnym co do możliwości swojego dziecka.
Oczywiście, wyimaginowany obraz dziecka szkodzi dziecku i szkodzi jego zdrowemu rozwojowi. I tutaj mamy wiele postaw rodziców, które są błędne pod względem wychowawczym i które szkodzą dziecku. I tak nadopiekuńczość rodziców dziecku szkodzi. Bardzo często występuje ona w przypadku dziecka długo oczekiwanego, upragnionego, dziecka chorowitego. Wówczas rodzice bardzo często starają się to dziecko wręcz wyręczać i eliminować domowe obowiązki tego dziecka i często wyręczają go w wykonywaniu różnych prac. Tak bardzo boją się, żeby nie stała mu się krzywda, a przez to uzależniają je od siebie. I właśnie takim drugim problemem, który się pojawia, jest uzależnienie dziecka. Słyszymy czasem, że dziecko prosi rodziców, pomóż mi rozwiązać zadanie, nie rozumiem. Nie wiem, jak je zrobić, chodź tu do mnie. Ale mama pyta, o co chodzi w tym zadaniu, a tymczasem okazuje się, że dziecko polecenia nie przeczytało.
To, że... Ale dziecko, co innego jak dziecko mówi, pomóż, tak? A rodzic słyszy, zrób za mnie.
Tak, tak, oczywiście. I jeżeli mama już nauczyła dziecko, że robi za nie zadania, no to dziecko jest wtedy już przyzwyczajone do niesamodzielności i czeka, że rodzic przyjdzie i to zadanie wykona. Miałam kiedyś nauczanie indywidualne i taką sytuację, że mama akurat kończyła robić za dziecko zadanie, jak zobaczyła, że weszłam, bardzo się zestresowała. No i tak, ach, ja tylko trochę pomagałam. No zaczęłam jej tłumaczyć, że nie o to chodzi, żeby ona rozwiązała zadanie matematyczne, a on przepisał do zeszytu, tylko żeby ukierunkowała jego pracę.
Czy taka postawa rodzica służy rozwojowi dziecku i czy to nie wpływa na nie jest to taką sytuacją konfliktogenną w relacjach rodzic-wychowawca, rodzic-nauczyciel danego przedmiotu?
Nadopiekuńczość rodziców i uzależnianie dziecka od siebie może rodzić konflikty, jeżeli wychowawca będzie wymagał większej samodzielności od dziecka. Zresztą problemy pojawią się w szkole, kiedy trzeba będzie zadanie klasowe wykonać samodzielnie, sprawdzian napisać samodzielnie. Także jeżeli one się nie pojawią bardzo wcześnie, te konflikty, no to wystąpią później.
Czyli krótkowzroczna miłość.
Jest to krótkowzroczna miłość. Brak opiekuńczości jest czymś bardzo złym, ale nadopiekuńczość jest też czymś złym, a występuje ona często u rodziców, którzy sami nie doświadczyli opiekuńczości ze strony swoich własnych rodziców. Ja rozmawiając z rodzicami często mówię o porównaniu wychowywania dziecka do wystrzelenia strzały z łuku. I tak jak dobrze wychowane dziecko, tak może biec pięknie ta strzała wypuszczona z łuku. Natomiast właśnie mówię rodzicom, nie możemy się przy tym łuku szarpać, bo ta strzała nie pofrunie nam pięknie. Nie mogą się przy tym łuku szarpać rodzice, nie mogą się przy tym łuku szarpać rodzice i dziadkowie, bo i takie mogą być przypadki.
Mówimy o błędach wychowawczych rodziców, które negatywnie wpływają na relacje dziecko-nauczyciel, ale również nie są konstruktywne w relacjach rodzic-nauczyciel, a właśnie ci dorośli powinni zapewnić odpowiednie środowisko rozwoju dziecku.
Tak, na pewno, bo już mówimy w tym momencie o nauczycielach,
tak,
i o rodzicach, o błędach popełnianych przez rodziców i o błędach popełnianych przez nauczycieli.
Takie też bywają.
Takie też niestety bywają. No, mówiąc jeszcze o błędach popełnianych przez rodziców, warto by wspomnieć o pasywno-agresywnym wychowaniu, czyli uczeniu dziecka bierności, nie zrobię tego, zrobię to później, ale z tą perspektywą, że tak naprawdę tego nie zrobię. To może być prowadzenie zdezorganizowanego domu i ono występuje wtedy, kiedy rodzice albo mają takie przeświadczenie, że taki artystyczny nieład, chaos w domu wręcz ich nobilituje.
Czyli usprawnienie swojego bałaganiarstwa.
Tak. Może być sytuacja taka, że rodzice po prostu narzekają, że nie mają czasu na to, żeby ten dom był zorganizowany i żeby wszystko odbywało się w nim systematycznie. Natomiast szkoła systematyczności wymaga. Pracę trzeba oddać w terminie. Trzeba sobie rozłożyć obowiązki w czasie, żeby się z nich wywiązać. I w tym momencie takie prowadzenie zdezorganizowanego domu, no, będzie znowu rodziło konflikty, o których ksiądz wspominał, konflikty na płaszczyźnie rodzice i nauczyciele. Możemy też mówić o zdominowaniu przez dziecko, bo ono często występuje. Dziecko, które niejako ma, czuje, że ma władzę nad rodzicami, często nimi manipuluje. Często wprowadza je w konflikt z nauczycielem.
Okazuje się, że dziecko w szkole to jest porządna szkoła dla rodziców.
Tak, tak naprawdę uczymy się być rodzicami wszyscy. I cały czas pracując jako nauczyciel, uczymy się być nauczycielami i wychowując swoje dzieci, wychowując dzieci innych osób. Także mówimy nasze szkolne dzieci. Cały czas uczymy się.
Barier w rozwoju dziecka, w wychowaniu dziecka nie da się niestety uniknąć. Należy je bardzo roztropnie i rozsądnie przejść. Bariery są wyzwaniem dla dzieci, jak i dla nauczycieli oraz dla rodziców, którzy dzieci swoje do szkół posyłają. O tym rozmawiamy dzisiaj w naszym spotkaniu z panią dr Jadwigą Lis. Zapraszamy również widzów, słuchaczy do wspólnego rozważania dzisiejszego tematu. Numery telefonów do naszego toruńskiego studia są państwu doskonale znane, ale pozwólcie, że przypomnimy je raz jeszcze. 056, oczywiście numer kierunkowy, następnie w Polsce wybieramy 657-0011-657-0012. Widzowie, słuchacze spoza granicy, którzy również chcą ubogacić nasze dzisiejsze spotkanie swoim doświadczeniem, wybierają po numerach kierunkowych 657-0013-657-0014. A przypomnijmy, z panią dr Jadwigą Lis, wieloletnim nauczycielem, dydaktykiem, pedagogiem, polonistą, rozmawiamy o barierach szkolnej kariery. Te bariery wyrastają zarówno przed dziećmi, jak i przed ich rodzicami, gdyż nauczyciele są już przyzwyczajeni do ich pokonywania.
Tak.
I są tymi przewodnikami, którzy pokazują, jak je pokonać.
Tak, powinni być przewodnikami. Czasem zdarza się, że i nauczyciel może popełnić błędy w swojej postawie. Na przykład nauczyciel, tak zwany nauczyciel na luzie, który prowadzi lekcje, no czasem w sposób chaotyczny, pozwala uczniom na zbyt wiele, nie utrzymuje w klasie dyscypliny, no tak naprawdę nie pomaga uczniom w rozwoju, ale wręcz przeciwnie, nie mając władzy nad porządkiem w klasie, tak naprawdę władzy nad słowem, no jednocześnie szkodzi dzieciom.
Czy właściwy, odpowiedni ubiór pomaga, czy uniformy, mundurek, przysłowiowy mundurek szkolny przeszkadza w dydaktyce i w wychowaniu?
Ja uważam, że pomaga. Uważam, że wprowadzenie mundurków do szkół jednocześnie w jakiś sposób ukróciło luz panujący w szkole. Te ubrania naprawdę czasem były nieprzyzwoite. I kiedy myślałam sobie o ewolucji stroju szkolnego, no to ona przebiegała od tego, że właśnie kiedyś mundurki były, potem były ubrania biało-granatowe, potem mieliśmy strój szkolny jeszcze kolorowy, ale przyzwoity, ale kiedy już ogromne dekoldy się pojawiły, kiedy ramionczka biustonoszy było widać, kiedy zza niskich spodni, bo akurat taka była moda, zaczęły wystawać koronki stringów, no to nic dziwnego, że chłopcy, zamiast koncentrować się na odpowiedzi dziewczyny, która stała na forum klasy, często koncentrowali się na jej wyglądzie. Także krytykowany przez tak wiele osób pomysł pana ministra Giertycha mnie się osobiście podobał i ja rozmawiałam z wieloma uczniami na ten temat i zdania wśród nich były podzielone. Myślę, że sporo osób się do mundurków przyzwyczaiło.
Adekwatny strój obowiązuje zarówno z uczniów w szkole, jak i pracowników placówek oświatowo-dydaktycznych.
Tak, ja nie spotkałam się z jakimś wyzywającym strojem u nauczyciela. Kiedyś u studentki, która przyszła na praktyki, no przy czym starsza, jedna ze starszych nauczycielek zwróciła jej uwagę.
Strój odgrywa dużą rolę w wychowaniu?
Tak, można mówić o zasadzie stosowności. Zasada stosowności występuje i w języku, i dotyczy także stroju szkolnego. I nie tylko szkoła jest miejscem, w którym obowiązuje strój elegancki, stosowny do miejsca. Także w kościele niejednokrotnie możemy zauważyć niewłaściwy ubiór. Kiedy rodzice przekazują dziecku, że Kościół to miejsce wyjątkowe, święte, że swoim strojem należy wyrazić szacunek do miejsca, do którego się idzie i do osoby, z którą się spotyka, to wówczas jest to bardzo ważna praca wychowawcza.
Rozmawiając o tak podstawowych rzeczach jak stosowny strój, należy o tym mówić rodzicom, dzieciom czy obydwu środowiskom naraz?
Obu tym podmiotom szkolnym. Ja osobiście zetknęłam się z podziękowaniem ze strony rodziców, kiedy zwracałam uwagę dziewczynom, żeby nie chodziły z obnażonymi, gołymi nerkami zimą, zwłaszcza kiedy jest naprawdę pogoda niesprzyjająca zdrowiu przy takim ubraniu. To rodzice wręcz podziękowali mi. Mówili, że ich rozmowy w domu miały różny wymiar, ale kiedy młodzież słyszała te głosy i z moich ust, i od nich, to było im łatwiej.
Czyli jednolita linia wychowawcza w domu i w szkole.
Tak, w domu i w szkole i pomiędzy rodzicami. Tutaj chciałabym poruszyć problem skłócenia rodziców, ponieważ bardzo często się spotykam z tym i z tą barierą szkolną. Dziecko jest uwikłane w konflikt. Czasem rodzice, chcąc wygrać walkę z małżonkiem, włączają dziecko w ten konflikt i na przykład oferują mu więcej luzu, więcej prezentów. To dotyczy zarówno rodziców rozwiedzonych, tak zwanych weekendowych rodziców, jak i rodziców skłóconych. Kiedy dziecko otrzymuje różne bodźce, jeden z rodziców wymaga większego wkładu pracy, wysiłku, systematyczności, a drugi nie, to wtedy dziecko trwa w konflikcie i nie służy to jego dobru. Z ust licealisty usłyszałam kiedyś, jak powiedział do swoich rodziców: stworzyliście nam piekło. I faktycznie te dzieci naprawdę miały bardzo trudną sytuację.
Czyli wymagania stawiane przez rodziców, czy podlizywanie się dzieciom?
Wymagania spójnie stawiane, jasno komunikowane. Rodzice są dla dziecka wzorcami. Przecież dziecko naśladuje zachowania rodziców. I jeżeli widzi konflikt pomiędzy rodzicami, jeżeli jest ten konflikt włączany, jeżeli widzi, że rodzice manipulują nim, traktują wręcz przedmiotowo, żeby swój konflikt z drugim małżonkiem wygrać, to mu to szkodzi. Jeżeli rodzice między sobą ustalają wymagania stawiane dziecku, jeżeli są konsekwentni, ja mówię serce i konsekwencja, nie można wymagać bezwzględnie. Ta konsekwencja musi być też związana z miłością do dziecka. To wtedy ono się rozwija najlepiej. Oczywiście też ważna jest komunikacja. Ja może wrócę do sprawy błędów nauczycieli, bo ksiądz poruszył ten problem. Tutaj komunikacja wobec dziecka, zwłaszcza tego małego, jest także bardzo ważna. Jeżeli lekcja jest prowadzona w sposób niezwykle trudny, uczniowie nie rozumieją zagadnień, to czasem się w nich budzi agresja, pretensja do nauczyciela. Często też dzieci małe nie rozumieją komunikatów. przypadek z jednej ze szkoły muzycznej, kiedy to nauczycielka powiedziała do dzieci w pierwszej klasie, że nie proście mnie na następnej lekcji o wypuszczenie do toalety, bo was nie wypuszczę. To była pierwsza lekcja. I jedna z dziewczynek już czuła, że musi do tej toalety pójść, wręcz zaczęła płakać. No już w takiej ekstremalnej sytuacji podeszła do nauczycielki, ta zapytała jej, czego wcześniej o tym nie powiedziałaś. Na co ona odpowiedziała? Przecież powiedziała pani, że nie będzie nas pani wypuszczać. Gdyby ta nauczycielka powiedziała do dzieci, przed następną lekcją pamiętajcie skorzystać z toalety. Dla dzieci przekaz byłby jasny i zdecydowanie lepsze.
Równość.
Lepsze, tak, konsekwencje, rezultaty.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy telefon. Halo, słuchamy, Telewizja Trwam, Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię Natalia, dzwonię z Lublina. I tak też w kontekście tej roli rodziców i barier kariery szkolnej. Mam takie jedno pytanie do pani doktor. A mianowicie chciałam zapytać, jaka jest pani opinia na temat edukacji domowej? Przy czym no nie mam oczywiście na myśli sytuacji, kiedy nie wiem, jest dziecko jakieś niepełnosprawne, czy po prostu nie wiem, jakby nie może do tej szkoły się doczołgać o własnych siłach, prawda? Tylko sytuacja, kiedy rodzice sobie tego życzą, prawda, wyraźnie, a nie ma jakichś tam obiektywnych przeszkód, żeby dziecko chodziło do szkoły.
Generalnie.
Dziękujemy pani Natalio, pozdrawiamy panią Lublin i oddajemy głos naszemu gościowi. Pani doktor Jadwiga Lis.
Generalnie nie powinno być tak, że dziecko, które nie ma odpowiednich orzeczeń lekarskich, ma nauczanie indywidualne. Wiem, że są czasem takie próby, zabiegi, żeby po prostu dziecko to nauczanie indywidualne miało, a tak naprawdę tego nie wymaga. Tutaj sytuacja jest taka, jeżeli dziecko faktycznie potrzebuje nauczania indywidualnego, no to wtedy nauczyciele z nim pracują. Wiadomo, że ma godzin mniej, ale można zintensyfikować pracę, bo pracuje się z jednym dzieckiem. No natomiast w zależności od stanu zdrowia dziecka mogą te zajęcia odbywać się w szkole. Wtedy dziecko przychodzi do szkoły, ale nie ma zajęć z grupą, tylko ma nauczanie indywidualne. Albo jeżeli stan zdrowia dziecka tego wymaga, no to nauczyciele jeżdżą do niego do domu i tam udzielają mu lekcji. Także jeżeli jest taki wymóg lekarski, to tutaj szkoła nie ma nic do powiedzenia.
Jeżeli nie ma takiego wymogu lekarskiego, a jest to pewna linia wychowawcza rodziców.
No to takie dziecko nie uzyska wtedy nauczania indywidualnego, bo przecież za to nauczanie indywidualne trzeba zapłacić.
Ale jest taka możliwość, obowiązek szkolny, a nie, na przykład rodzice, którzy chcą, aby zorganizować nauczanie w domu dla dziecka?
Nie, taka chęć rodziców nie może spowodować nauczania indywidualnego. Nie, to musi być na podstawie badań lekarskich, badań psychologicznych.
W Polsce istnieje tylko i wyłącznie na podstawie badań lekarskich. Tak, możliwość kształcenia indywidualnie dziecka w swoim
domu. Tak, nauczania indywidualnego.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Halo? Halo, halo, prosimy?
Tak.
Słuchamy panią.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo ja mam, właśnie miałam nauczanie córki o zaniżonym stopniu, ale cały czas szła do szkoły. Ile mogła, to ją zawoziłam, odbierałam i na okrągło. Także bym powiedziała, że do szkoły, do domu nie wpuści nauczyciela. Ani księdza, nikogo nie wpuści. A urodziła się
może pani nam Halo, może pani przypomnieć swoje imię?
Stanisława.
I skąd pani Stanisławo telefon?
Wierzchowice.
Pozdrawiamy i słuchamy z niecierpliwością.
I tak, że ją prowadzałam do szkoły, miała to zaniżony stopień, miała mniej lekcji oczywiście, ale dużo się przykładałam do niej w domu. Także szła bardzo ładnie z nauką, z dyscypliną, tyle ile było możliwe. Nie byłam ostrą po prostu, ale byłam wymagającą. A to jej dużo pomogło. Tak jak pani tutaj mówi właśnie, że mamy wyręczają. Wielką krzywdę wyrządzają dzieciom. Bo to dziecko, na ile go stać, jeżeli my jesteśmy przy nim i obserwujemy go i prowadzimy go od wzorówki, dalszy ciąg do końca, więc widzimy, na co go stać, to od niego możemy żądać. I w miarę jakiej możliwości ono jest, wydać nam to zadanie, zrobić, przeczytać, opowiadanie, czytanki. A tak to dzieciątko, ono rzeczywiście staje się zagubione, bo ono czeka. A to przecież i tak mi mama zrobi w razie, czy siostra. To co się będę przejmować? Nie, wolę usiąść przed telewizorem. A to jest wielkie, wielki błąd dla dziecka z tego względu. Zamykam okno, bo... I tego, to jest wielki błąd. Dziecko się wprowadza, ono samo nie wie, kiedy robi plus, kiedy minus, takie prawdziwe. A jeżeli się siada obok niego spokojnie, rozmawia z nim, to dzisiaj było na lekcji, mimo że ja rozmawiałam z nauczycielem. Bardzo, no bo na okrągło spotykałam się codziennie, jak szła do szkoły. Często chorowała, ale kiedy było możliwe, no to szła do szkoły.
Pani Stanisława, tak, bardzo dziękujemy za ten przykład i za to świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Oddajemy głos naszemu ekspertowi dzisiejszemu, pani doktor Jadwiga Lis. Co pani na ten temat?
Bardzo ucieszyła mnie pani wypowiedź i ta pani postawa. Tak jak pani powiedziała, serce i konsekwencja. Była pani przy dziecku, wspierała pani córkę. Ona miała specyficzne trudności w nauce, ale pani jej pomogła. Była pani wobec niej konsekwentna, wymagająca. Otaczała ją pani miłością. No i dzięki pani mogła się wspaniale rozwijać.
Czyli postawa towarzysząca rodzica, tak, w rozwoju dziecka. Ona zarówno pomaga dziecku, jak i nauczycielowi też w szkole, w procesie dydaktycznym.
Oczywiście. Postawa towarzyszenia, a nie wyręczania. Zwłaszcza jeżeli przy pracach konkursowych, które się oddaje, rodzic pomaga, to czasem dziecko może mieć taką niepewność, czy tak naprawdę to ono otrzymuje tę nagrodę, czy otrzymuje ją rodzic.
Ale taka postawa wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony rodziców.
No tak, wymaga. Ale myślę, że wyręczanie to też jest czasochłonne. A taka postawa jest właściwa. Wspierać, pomagać. Czasem, kiedy dzieci uczą się samodzielności, to już nie potrzebują aż tak dużej pomocy. To jest pewien proces. Kiedy wyręczamy dziecko, ono się samodzielności nie uczy, ale jedynie kiedy towarzyszymy, to wtedy dziecko nabiera samodzielności.
Czyli wymagające, systematyczne, wymagające, ale jedynie poprawna postawa.
Tak, jedynie poprawna postawa. Czasem rodzice wymagają od dziecka zbyt wiele. Mówi się o przenoszeniu własnych niespełnionych ambicji. Czasem dotyczy to muzyki, czasem jakichś innych sztuk. Rodzicom czegoś się nie udało w swoim życiu zrealizować i teraz oczekują, że dziecko to osiągnie.
Albo projekcja swoich własnych pragnień i marzeń w kontekście wyboru zawodu.
Oczywiście, a nie zawsze jest to zgodne z predyspozycjami, zainteresowaniami czy po prostu pragnieniem dziecka.
Kolejny telefon, pani doktor, i kolejny gość na naszej antenie. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, to jest Katarzyna Zawodzkiego.
Słuchamy pani, Katarzyno.
Ja mam takie pytanie, taką prośbę o wytłumaczenie mi pewnej rzeczy. Mam swoje dzieci w wieku szkolnym. Jedno idzie w tej chwili do czwartej klasy, syn, córka do drugiej. Ten będąc w pierwszej klasie bardzo dużo chorował. Ponad pół roku nie uczęszczał do szkoły. Mimo wszystko otrzymał promocję do klasy drugiej. Z tego względu, że przebywał w sanatorium, więc tam uczęszczał, tam miał obowiązek szkolny, spełniał, więc kwalifikował się, bo otrzymał promocję. Natomiast w tej chwili radził sobie przez drugą, trzecią klasę. Udało mi się naprawdę trafić na dobrego nauczyciela, nauczyciela z powołania, który naprawdę prowadził to dziecko, znał je od podszewki, chodził we wszelkie, był na bieżąco w sprawach domowych, rodzinnych, emocjonalnych dziecka. Bardzo skupiała się pani na moim synu, mimo iż miała jeszcze oprócz tego 24 kilka dzieci. W tej chwili dochodzi do przełomu. Aha, może jeszcze wrócę. Bardzo wolno pracuje syn. Gdzie pani to wszystko bardzo ładnie uwzględniała, zawsze mu dawała wydłużony czas pracy. Tak, to była nasza umowna sprawa, że zawsze on miał troszeczkę więcej czasu do zrobienia jakiegoś zadania. W tej chwili idzie do czwartej klasy i wiem, że będzie to niemożliwe, ponieważ będzie wchodziło kilku nauczycieli i każdemu nauczycielowi osobno wytłumaczyć sprawę wydłużonego czasu pracy dziecka, no będzie naprawdę trudno. I jest po badaniach terapii psychologiczno-pedagogicznej, gdzie nie można nijakiemu tam wprowadzić takiej adnotacji, że dziecko powinno mieć wydłużony czas pracy. Więc mam pytanie, mam prośbę, w jaki sposób mogłabym, nie wiem, znaleźć rozwiązanie, żeby otrzymać coś takiego na piśmie, jakiś dokument, który by uprawniał moje dziecko do właśnie wydłużonego czasu pracy. Bo indywidualne nauczanie nie wchodzi w rachubę, bo on sobie świetnie radzi z materiałem, tylko właśnie potrzebuje dużo czasu.
Dziękujemy Pani Katarzyno, pozdrawiamy serdecznie. I już gość dzisiejszego programu, Pani doktor Jadwiga Lis, odpowiada na Pani problemy.
Nie może Pani dostać niczego na piśmie innego, aniżeli ta opinia, którą wystawiła poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Może warto by było jeszcze raz do tej poradni psychologiczno-pedagogicznej pójść i porozmawiać z tymi paniami, które robiły badania, dlaczego nie uwzględniły wolniejszego tempa pracy u pani dziecka. Na jakiej podstawie? Dlaczego po prostu nie chcą na to zwrócić uwagi? Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą pani powinna zrobić, to trzeba pójść do wychowawcy, tego właśnie już w klasie czwartej, i przedstawić mu ten problem. I wychowawca powinien porozmawiać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, można by też jeszcze pomyśleć nad tym, co robić, żeby usprawniać jego tempo pracy, jak ćwiczyć. I tutaj też mogłyby pomóc panie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kiedyś mojemu uczniowi na przykład bardzo pomógł trening pamięci, ale to już jest indywidualne u każdego dziecka. Może jakieś warsztaty, może zajęcia w tej poradni psychologiczno-pedagogicznej. No, tam niech pani szuka pomocy. W poradni psychologiczno-pedagogicznej u szkolnego wychowawcy i u pedagoga szkolnego.
Mówimy o barierach dziecka w szkole. Tymi barierami są również możliwości intelektualne dzieci. Wspomnieliśmy tutaj te wszystkie rzeczy związane z dyslekcjami, ale też i jest też może wiele problemów wywołać ADHD, które dopiero może się ujawnić, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, dopiero w szkole.
Tak. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi albo zespół hiperkinetyczny objawia się nadruchliwością, dziecko nie może usiedzieć w miejscu, impulsywnością oraz trudnością z wykonaniem do końca zadania. Właśnie to związane jest z zaburzeniem koncentracji uwagi.
I co wtedy?
Oczywiście znowu bardzo dużo pracy dla rodziców, dużo cierpliwości. Są specjalne szkolenia dla rodziców. W takich ekstremalnych sytuacjach dziecko dostaje leki. Czasem dawanie leków przerywane jest na okres wakacji i potem pojawia się decyzja, czy do nich wracać, czy nie. Na pewno jest to też dodatkowa praca dla wychowawcy, bo tak jak dzieci nieśmiałe, lękliwe nie stwarzają problemu takiego palącego, no to dzieci ze zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ten problem stwarzają. I tutaj rodzice też już muszą z dzieckiem ćwiczyć, wykazywać dużo serca, dużo cierpliwości i dużo konsekwencji. Zauważono, że takimi czynnikami wywołującymi ADHD są czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe, ale wpływ mają także czynniki psychospołeczne. Jeżeli dziecko styka się z niejednoznacznymi regułami w domu, jeżeli właśnie nie ma systematyczności, jest taka chaotyczność, to nasila impulsywność rodziców, to nasila objawy ADHD.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dzień dobry, mówi Krzysztof z Warszawy. Nie będzie polony Pan Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ja, Panie Krzysztofie.
Przypomniałem sobie, pewną rzecz z moich młodych lat. Wtedy jeszcze nie było ani telewizji, ani komputerów. Natomiast myśmy bardzo dużo czytali. Myśmy pochłaniali, książki podróżnicze, przygodowe. I myśmy się chyba, wzrokowo oswajali z prawidłową ortografią. Także jakoś wtedy o dyslekcji się nie słyszało nic. Nie wiem, czy to na obecne czasy jest uwaga jakaś celna, no ale w każdym razie wydaje mi się, że warto tą stronę zagadnienia poruszyć.
Bardzo dziękujemy za zauważenie również i tego aspektu problemu, o którym mówimy. Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy. I pani doktor Jadwiga Lis.
W pełni się z panem zgadzam, że młodzież czyta mało, bardzo mało, że często ludzie dorośli przeszkadzają w czytaniu. Wydawnictwa, które produkują masowo ściągi, streszczenia, gotowe wypracowania, tak naprawdę odrywają od tekstu. I tak jak czytając jednocześnie wypracowuje się język, styl, to tak samo i uczymy się wzrokowcy, zwłaszcza uczymy się poprawnego zapisu. Natomiast dysleksja i dysortografia występują. Ja sama osobiście zetknęłam się z osobą już starszą, lekarzem, osobą niezwykle zdolną, wykształconą, która przez całe życie robiła błędy ortograficzne, mimo że doskonale znała reguły. Stykałam się z uczniami, którzy też reguły znali, a przy przepisywaniu popełniali błędy. Ale to tekst przed nim i on przepisuje inaczej słowo herbata, aniżeli jest napisane. I tutaj na pewno internet jest także barierą szkolnej kariery. To, że nam od razu poprawia błędy, podkreśla. Na pewno reguł trzeba się uczyć. I między innymi, kiedy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych bada się, czy uczeń ma trudności w nauce o cechach dyslektycznych, to też sprawdza się, czy zna zasady ortografii.
No niestety tutaj tego nikt nam nie zastąpi, uczenia się odpowiednich reguł, zasad, w tym przypadku, jeżeli chodzi o dyslektyków, gramatyki i ortografii. Ale czy to są jedyne bariery, które wyrastają przed dziećmi, jak i ich rodzicami, kiedy pojawią się w szkole?
No oczywiście, że nie. Inną barierą są relacje z rówieśnikami. Czasem presja grupy, czasem odrzucenie przez grupę. Tak jak ojciec wcześniej zauważył, pierwszy krok w nowej szkole to też rodzenie się akceptacji, potrzeby akceptacji u dziecka. Chce być w tej grupie, chce być przez tę grupę akceptowane, chce być lubiane. I czasem grupa dzieckiem manipuluje, wymusza na nim pewne zachowania, nakłania do niewłaściwych zachowań, do popisywania się, do błaznowania, czasem do zachowań niestosownych wobec nauczyciela. Ale czasem grupa też odrzuca. Są przypadki, że wręcz klasa wybiera sobie kozła ofiarnego i dokucza temu dziecku. I nie możemy mówić o szkolnej karierze u takiej osoby. Rozmawiałam z wychowawczynią, która powiedziała mi, że mając klasę, przez 3 lata gimnazjum doświadczała tego, że klasa nieustannie wybierała sobie kogoś na kozła ofiarnego. Zmieniała. Najpierw jedna osoba, potem druga. I mimo jej dużego wkładu pracy, zaangażowania, nie udało jej się wyeliminować takich zachowań.
I klasa, czyli osoby, musiały być osoby przewodzące danym postawom klasowym, społecznym.
Oczywiście. Bardzo często są to osoby z własnymi kompleksami, które dokuczaniem innym, poniżaniem ich, chcą budować swoje poczucie własnej wartości.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Prosimy, Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo.
Tak, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz zawsze, kogo słuchamy?
Małopolski z okolic Krakowa, a dokładnie z Mierznia, bo już tam nie jestem, bo ze żoną bym się rozeszedł i miałem takie kłopoty pod tym względem, że nie wiedziałem, że córka jak szła do zerówki, pisała lewą ręką. Chciałem ją nauczyć prawą ręką. Nie wychodziło mi to. Nie wiem pod jakim względem, no ale pewnego dnia zauważyłem, że ona robi wszystko na odwrót. Nie tak jak ja chciałem, tylko tak jak jej pasuje. Dobrze. No ale ze zerówki miała przejść do pierwszej klasy. I została skierowana do psycholog, do pani doktor tego i jak się okazało nie nadaje się do pierwszej klasy. No ale to tak trwało, jak to się mówi, do tego przez wakacje. No i napisał dyrektor szkoły, czy zostaje w tej zarówce, czy idzie do następnej klasy, ale tylko pod względem tym, że ja muszę podważyć i żono, jak to się mówi, lekarza. To, co on wydał, że się nie nadaje do zerówki. Inaczej do pierwszej klasy.
Jak się, proszę pana, panie Leszku, ta sytuacja, ta historia zakończyła?
No tak, że dyrektor przysłał, żeby podpisać zgodę, że podważamy wadę lekarza. Inaczej nie wadę lekarza, tylko
opinię, którą...
opinię, którą wystawił. Tak. No i teraz dziewczyna już idzie do trzeciej klasy i jakoś się nic nie dzieje. Jeszcze nie jest do tyłu, tylko do przodu.
Panie Leszku, bardzo dziękuję za to świadectwo i ten przykład również. Pozdrawiamy serdecznie. Pani doktor?
No, być może jakiś błąd w sztuce lekarskiej. Nie wiem, nie znam dokładnie tej sytuacji. Nikt nie jest nieomylny. Dobrze, że rodzice trwali przy dziecku i że no, nie widząc jakichś dysfunkcji, które uniemożliwiałyby mu rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej, dbali o to, żeby ono mogło do tej pierwszej klasy pójść.
Mówimy natomiast, o barierach, tak?
Tak, mówimy cały czas o barierach szkolnej kariery. Bo chciałam jeszcze tylko dodać, jeśli można, do tego, co pan powiedział, bo zdaje się, że pan mówił o zaburzonej lateralizacji, tak, czyli tak. Takiej skłonności, zdolności do większej czynności strony prawej lub lewej człowieka. Tutaj teraz jest taka zasada, żeby na siłę nie przestawiać dziecku tego ołówka z prawej ręki do lewej. Jeżeli jest leworęczne, to niech się tak rozwija.
Bariery szkolnej kariery to temat naszego dzisiejszego spotkania z panią doktor Jadwigą Lis. O tym rozmawiamy, co dziecku pomaga rozwijać się w szkole oraz co dziecku utrudnia bycie w szkole, jak duża jest i odpowiedzialna rola i wpływ rodziców we współpracy zarówno z dzieckiem w procesie wychowawczym i dydaktycznym, jak i też niezbędne tutaj jest porozumienie z nauczycielami, z wychowawcami, z dydaktykami poszczególnych przedmiotów. Kiedy często jest się na radach pedagogicznych, słyszy się w przypadkach trudnych, jeżeli chodzi o przypadki dydaktyczne czy też pedagogiczne, postanowienie rady o pedagogizacji rodziny. Czy rzeczywiście takie czynniki są konieczne i czy jest ich coraz więcej dzisiaj?
Wydaje mi się, że są przydatne. Może nie dla wszystkich rodziców konieczne, bo mamy rodziców z różnym stanem świadomości, z różnymi poglądami, ale na pewno nie zaszkodzą. Takie zetknięcie się z psychologiem czy z pedagogiem, porozmawianie na tematy, jak można pomóc dziecku, jak powinno się pracować, jak rozwiązywać problemy, jakie trudności towarzyszą poszczególnym okresom rozwoju dziecka. Na pewno nikomu takie spotkania nie zaszkodzą. Są także organizowane spotkania poświęcone narkotykom, rozpoznawaniu znaków, sygnałów, że dziecko może narkotyki zażywać. Są spotkania poświęcone grupom rówieśniczym. No, to wszystko ma istotne znaczenie i jeżeli pozwala czas, to nie unośmy się taką ambicją, że wiemy wszystko i lepiej od innych. I po prostu wysłuchajmy też, a zawsze możemy wyjść ze swoim własnym zdaniem.
Rola jeszcze kultury środowiska zewnętrznego na to, co dzieje się w szkole i na to, co dzieje się z uczniem.
No tak, my obecnie ulegamy nieustannej presji. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. Żyjemy w pluralizmie poglądów, kultura postmodernizmu, różnorakie wartości, różnorakie autorytety albo osoby lansowane na autorytety. I jeżeli my, dorośli ludzie, czasem się potrafimy w takim świecie gubić pod wpływem różnych bomb informacyjnych, no to nic dziwnego, że w takim świecie też gubią się młodzi ludzie, zwłaszcza, że jeżeli nie mamy dla nich czasu, no to faktycznie im jest ciężko. I tutaj można by poruszyć różne kwestie i sprawę tak zwanych czasopism młodzieżowych. Mówię tak zwanych, bo one tak naprawdę młodzieżowymi nie są. Czasopisma, które demoralizują, a nie wychowują, które nawołują do przedwczesnej inicjacji seksualnej. Czasopisma, które uczą na przykład. Jeżeli mama zapyta cię, kiedy wrócisz do domu, to zapyta jej, jak wyglądał jej pierwszy raz. I takie teksty są w czasopismach, o których się mówi, że są czasopismami młodzieżowymi. Nawet miałam osobiście sytuację taką, że nastolatka zostawiła gazetę. Już tytułu nie będę w tym momencie wymieniała. Myślę, że wszyscy się orientujemy, jakie to gazety, ale zwracajcie Państwo uwagę na to, co czytają Wasze dzieci. I jak ona zobaczyła, że ja tę gazetę wzięłam do ręki, mówi, och, zobaczyła to pani. No ja na to odpowiedziałam, że nie jest problemem to, że ja to zobaczyłam, tylko że ty to czytasz. W tym momencie ta osoba jest już licealistką i śmieje się z tego, jak mogła w gimnazjum czytać takie gazety. No ale dzieci w gimnazjum takie gazety czytają. I to też ich odrywa od szkoły i kieruje na pozorne barwy i uroki życia.
Co mają zrobić wobec tego rodzice?
Na pewno mogą podsuwać ciekawą lekturę. Tutaj pan słusznie zwrócił uwagę, że pan, który telefonował, że młodzież zbyt często korzysta z internetu, też ulega uzależnieniom. Mamy przypadki uczniów uzależnionych od internetu, od gier komputerowych. Ci uczniowie już muszą się leczyć. Są czasopisma, które można wybrać i doradzić, być przy dziecku. A ponadto, tak jak kiedyś bardzo ładnie jeden człowiek powiedział, uczyć dziecka, że jest odpowiedzialnym nie tylko przed rodzicami, ale i przed Bogiem. I wtedy na pewno będzie łatwiej wychowywać.
Powróćmy jeszcze do problemu i do tematu ucznia zdolnego w szkole. To jest kolejna zdolności, predyspozycje. Większa percepcja, szybsza percepcja jest barierą, to jest uczeń zdolny, to jest kłopot, utrapienie czy kolejne wezwanie.
Kolejne wyzwanie, zwłaszcza dla nauczycieli. I znowu opowiem o przypadku, kiedy to dwóch bardzo zdolnych matematyków uzyskało program indywidualny tok nauczania. To jest wyzwanie dla szkoły i szkoła może pomóc, no bo takie dziecko może też czuć, że w tej szkole nie do końca się realizuje. Ma bardzo dobre oceny, może nawet być lubiane przez klasę, ale ono czuje, że mogłoby zrobić więcej. Są konkursy, są olimpiady. Można je nawet nie wysyłać.
Konkursy, olimpiady, praca indywidualna również, kółka zainteresowań.
Oczywiście.
Czy to we współczesnej szkole odnajdziemy?
Odnajdziemy. Odnajdziemy i koła zainteresowań, na pewno w różnym natężeniu u poszczególnych nauczycieli i w różnym natężeniu w poszczególnych szkołach, nie oszukujmy się. Ale nawet jeżeli takiego kółka nie ma, to rodzice mają prawo poprosić dyrekcję szkoły, mają prawo poprosić nauczycieli, żeby zorganizowane było jeszcze jedno kółko, żeby ten czas młodzieży też był zajęty i żeby mogli się realizować. A znam gimnazja, znam szkoły, w których prawie z każdego przedmiotu jest koło zainteresowań, bo nauczyciele też w ten sposób przygotowują młodzież do olimpiad.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni i pierwsze lata w szkole, jak i lata szkolne są fundamentalnymi latami i fundamentalnym okresem dla życia człowieka. Co zrobić, aby ten czas nie został zmarnowany, a wręcz przeciwnie, żeby dziecko ten czas bardzo dobrze wykorzystało?
Na pewno swoim przykładem musimy uczyć dziecko systematyczności, pracowitości, odpowiedzialności. Najpierw praca, potem zabawa. Musimy być konsekwentni w swoim postępowaniu. Musimy nieustannie pokazywać dziecku, że je kochamy, ale jednocześnie stawiać przed nim wymagania i oczekiwać, że ono je zrealizuje. No następnie musimy być towarzyszami rozwoju dziecka. Wtedy, kiedy jest mu ciężej, pomóc. Wtedy, kiedy dziecko jest mniej zdolne, kiedy rodzic już nie bardzo może pomóc, może sięgnąć po korepetycje. Czasem trzeba. Naprawdę niejednokrotnie dziecko dało sobie radę dzięki temu, że we właściwym momencie otrzymało pomoc w postaci korepetycji.
Korepetycje, mówi pani, że mogą pomóc?
Mogą pomóc. Jeżeli odpowiedzialny nauczyciel, czasem student, siądzie z dzieckiem i po prostu odpowiednio pomoże mu, też będzie wymagał systematyczności od niego, to może pomóc.
Przypomnieć, utrwalać materiał omawiany w szkole?
Przypomnieć, utrwalać, wyjaśniać, kiedy dziecko jest mniej zdolne. Też mobilizować, bo czasem rodzic sobie też wychowawczo nie radzi z dzieckiem i pomoc jakiegoś nauczyciela jest dla niego owocna, bo ten nauczyciel będzie mobilizował do bardzo systematycznej pracy. Oczywiście lepiej, jakby to zrobił rodzic.
Obecne programy dydaktyczne służą rozwojowi dziecka, człowieka?
Tak, służą, oczywiście. Mamy teraz mnóstwo programów. To jest też dla nas pewien kłopot, no bo trzeba wszystkie przejrzeć i wybrać ten, który nam się wydaje najwłaściwszy. Mamy mnóstwo podręczników. To jest kłopot i dla nas, i dla rodziców, bo tak jak kiedyś regularnie odsprzedawane były podręczniki, no to teraz niejednokrotnie problemem finansowym jest zmiana nagła podręczników. Podręczniki są drogie, no i dla drugiego dziecka, już własnego drugiego dziecka. Nie możemy wykorzystać kupionego podręcznika, tylko musimy kupić nowy. Także też wielka odpowiedzialność, żeby wybrać ten najlepszy. Można brać różne kryteria. Cena także może być jednym z kryteriów wyboru podręcznika. Jakie wartości, aksjologia, jakie wartości ten podręcznik promuje.
Czy obecne reformy w edukacji, w szkolnictwie idą w kierunku pomocy i rozwoju dziecka, czy też mogą przeszkadzać?
Pytanie dosyć trudne. Różne kwestie są. Na przykład propozycja padła, żeby zamiast czytania całych lektur, czytać ich fragmenty. No ja osobiście jestem przeciwna takiej propozycji i uważam, że ona służyć dobru nie będzie, że jeżeli ktoś nie czyta powieści, ja nie wierzę, że sięgnie po czytanie fragmentów. Prasa pisała na ten temat, sporo sprzeciwów było także ze środowiska nauczycielskiego. No nie możemy dopuścić do czegoś takiego, że skoro nie czytają, to nie chcą czytać, to niech nie czytają. Czytać trzeba.
Nauczyciel jest tą osobą, która wymaga, a nie ulega.
Tak. Jeżeli nauczyciel będzie zbyt uległy wobec uczniów, jeżeli będzie zbyt opiekuńczy, to także wyrządzi uczniom krzywdę. Na pewno musi być elastyczny, konsekwentny, wymagający, ale i elastyczny. Zbyt surowy nauczyciel też może doprowadzać do różnych niesnasków w klasie. Uczniowie zadziorni mogą świadomie buntować się przeciwko nauczycielowi. Chcą wykazać, że będą mu się sprzeciwiali. Także taka zbytnia surowość też może psuć relacje, interakcje wychowawcze. Tutaj szukamy serca, konsekwencji, no i pewnej elastyczności, bo pracujemy z ludźmi. Każde dziecko jest inne, nie ma jednej recepty dla wszystkich dzieci, nawet w tym samym problemie. Nawet ciężko jest lekcje przeprowadzić jednakowo w różnych klasach, na ten sam temat.
Bariery szkolnej kariery to temat kończącego się już dzisiaj w ramach rozmów niedokończonych spotkania z panią dr Jadwigą Lis. Bariery, które stają zarówno przed dziećmi, jak i przed tymi, którzy dzieci do szkoły prowadzą jako wyzwania. Czym są i dlaczego należy podejmować tę walkę, która wyrasta przed pierwszakiem udającym się do klasy pierwszej, jak i przed rodzicami, którzy towarzyszą mu w tym rozwoju?
Dlaczego powinniśmy się zmagać z barierami szkolnymi? Tak. No oczywiście dla dobra dziecka. Jeżeli będziemy dziecko wspierać, jeżeli będziemy mu towarzyszyć w rozwoju, to ono będzie czerpało satysfakcję z tego, że coś mu się udaje, będzie czuło motywację do nauki. My powinniśmy tę motywację u dziecka rozwijać. Jeżeli my tej motywacji rozwijać nie będziemy, jeżeli my zamiast usuwać szkolnych barier, to swoją postawą będziemy jeszcze wspierać dziecko w przekonaniu, że to szkoła ma złe metody, że to jest wina nauczyciela, to będziemy dziecko utwierdzać tylko w tym przekonaniu, żeby nie pracowało dalej, bo nie ma winy z jego strony. Natomiast jeżeli my zajrzymy do zeszytów, zwłaszcza w początkowym stadium uczenia się dziecka, bo nie mówię w tym momencie o całym procesie nauki. Dziecko dobrze się rozwijające nabierze samodzielności i doskonale sobie samo poradzi później. Ale przynajmniej w początkowej fazie nauki doceńmy, zajrzyjmy do zeszytów, posłuchajmy wyuczonego fragmentu czytanego tekstu, a wtedy dziecko będzie czuło, że to jest dla nas coś ważnego, a zatem jest to ważne. Jest to ważne także dla niego. I nie płaćmy za uczenie się, bo niektórzy rodzice wpadają na taki pomysł, żeby finansowo nagradzać dziecko. Jeżeli, tak, za dobre stopnie, mają jeszcze sobie to za wielką zasługę, taką koncepcję wychowawczą. Jeżeli my chcemy dziecko przekonać, że nauka jest wartością, no to ona jest wartością samą w sobie. To my za nią płacić nie musimy. I dziecko tego doświadczy i będzie czerpało radość z uczenia się i będzie się rozwijało. A takich dzieci nam w Polsce potrzeba.
Bardzo dziękuję Pani za przybycie do naszego studia i za dzisiejsze rozmowy o barierach szkolnej kariery. Rozmawialiśmy z dr Jadwigą Lis, z dydaktykiem, z wychowawcą, z polonistą oraz z egzaminatorem komisji
egzaminacyjnej,
tak to się teraz nazywa. Raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Spotkanie z panią doktor jeszcze dziś po północy na antenie Radia Maria. Bardzo serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.